Przy mikrofonie ojciec Dawid, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na czas audycji Szukając Słowa Bożego. Przed nami druga niedziela Adwentu. Chcemy spotkać się ze Słowem Bożym tejże niedzieli. Poprzez poszczególne fragmenty przeprowadzi nas nasz dzisiejszy gość, którym jest ksiądz doktor habilitowany Roman Bogacz, wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zapraszam do wspólnego przeżycia tego czasu dzisiejszego, spotkania ze Słowem Bożym. Zechciejmy także, jeśli mamy tylko taką możliwość, sięgnąć po Pismo Święte, przygotować sobie poszczególne fragmenty naszego wspólnego rozważania. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski. Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, rozpoczynamy czas dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Roman Bogacz.
Szczęść Boże, pragnę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy, ale przede wszystkim moje pozdrowienia kieruję do chorych, cierpiących, tych, którzy się źle mają oraz tych, którzy nimi się opiekują. Dzisiaj we wspomnienie świętej Barbary pragnę pozdrowić wszystkie panie, które noszą to piękne imię, ale też pozdrawiam górników, hutników, tych wszystkich, którym święta Barbara patronuje.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z rąk Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega. Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowie gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niech się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim, oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię jego dzierży władzę. Oto jego nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.
Drugą niedzielę Adwentu w liturgii słowa najpierw przemawia do nas prorok Izajasz. Fragment, który odczytaliśmy, pochodzi z księgi tak zwanego Deutero-Izajasza, czyli drugiego Izajasza. Nawet nie potrafimy określić, kim był ten autor. Czy to był jeden autor, czy też to była grupa nauczycieli pragnących podnieść na duchu naród wybrany. Był to czas niewoli babilońskiej, kiedy świątynia w Jerozolimie była zburzona. Dla narodu wybranego zburzenie świątyni było ogromnym szokiem. Wielu spośród mieszkańców Jerozolimy i Judy zostało uprowadzonych. Nie wiemy dokładnie ilu, ale przypuszcza się, że przede wszystkim uprowadzono wszystkich znaczniejszych obywateli, ludzi wykształconych, ludzi, którzy potrafili coś robić, czyli z rzemieślników. Pozostali tylko w Jerozolimie i w Judzie ci mieszkańcy, którzy z punktu widzenia okupanta, Babilończyków, nie byli specjalnie przydatni dla nich w budowaniu nowego mocarstwa babilońskiego. Przygnębienie tam w Babilonii musiało być bardzo wielkie. Dlatego prorok wołał: pocieszcie, pocieszcie mój naród, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że minął jej czas służby. To pocieszenie jest niezwykle ważne. I każdy człowiek w sytuacji trudnej potrzebuje takiego pocieszenia, dlatego też i dla nas ono jest niezwykle ważne. Właśnie ciekawe, to sam Bóg nakazuje pocieszyć naród. Trzeba jednak zauważyć, że tamto pocieszenie, które kieruje Bóg, znaczy coś o wiele więcej, niż my byśmy to rozumieli. Po hebrajsku nicham w tym języku biblijnym ma o wiele, wiele bogatszą treść niż w polskim, dlatego że ta pociecha pochodzi od samego Boga. Cóż człowiek może uczynić, by pocieszyć drugiego? To ważne, kiedy na przykład dziecko jest zmartwione i przyjdzie do niego mama, przytuli i powie: dobrze, już dobrze, jakoś wspólnie damy rady, będzie lepiej. Takie oparcie jest ważne. Również ważne jest oparcie mężczyzny skierowane do kobiety, która martwi się różnymi sprawami. Ale tu przede wszystkim jest zapowiedź interwencji Bożej, czyli sam Bóg wkroczy, aby przemienić to, co trudne, by działać jako zbawca, aby przywrócić stan przyjaźni pomiędzy Bogiem a Jego ludem. Właśnie o tym mówi przemawianie do serca, czyli Bóg nawołuje, by przemówić do serca. To bardzo istotne słowa, które mają trafić do serca. Ale właśnie pocieszcie mój lud, mój naród, bo mówi wasz Bóg. To są wszystko formuły mówiące o przymierzu. Sam Bóg odnawia przymierze. I dalsze słowa, które usłyszeliśmy, mówią o budowaniu drogi. Głos nawołuje na pustyni: przygotujcie drogę dla Boga, dla Jahwe. To jest przecież szósty wiek przed Chrystusem. Praktycznie nie było dróg. Nikt nie budował, nie utrzymywał takich dróg, jak teraz mamy. Nawet nie było bitych dróg takich, jakie budowali Rzymianie. W tamtym czasie, jeżeli władca miał przyjechać na odwiedzić jakieś miasto, to mieszkańcy wyruszali, aby przygotować trakt, którym mógłby on dotrzeć do miasta. Czasem wojsko, kiedy wyruszało na wojnę, to najpierw wszedł specjalny oddział, który przygotowywał drogę, bo trzeba było wyrównać możliwość dojścia, przygotować drogę, aby Bóg mógł dotrzeć. Bardzo ciekawe jest polskie tłumaczenie, które usłyszeliśmy. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Rzadko używamy słowo gościniec, staropolskie słowo. Droga, gościniec to trakt, którym gość do mnie ma przyjść. Niezwykle wielkie znaczenie duchowe mają te słowa, które usłyszeliśmy. Znaczenie symboliczne. Adwent to taki czas, kiedy Bóg pragnie nas pocieszyć, czyli wkroczyć ze swoją zbawczą interwencją. Na pierwszym miejscu rozumiemy to w znaczeniu duchowym. Bóg pragnie mnie zbawić, ale potrzebny jest mój wysiłek. Trzeba przygotować gościniec do mojego serca, żebym mógł ugościć Boga w moim sercu. Muszę przygotować mu drogę, zaprosić go, usunąć z drogi te wszystkie kamienie, te wszystkie rzeczy, które wystają, aby mógł Bóg przyjść do mnie. Oznacza to w znaczeniu duchowym, że to ja mam uczynić pierwszy krok, wyjść naprzeciw Boga, zaprosić Go. W sakramencie pokuty może dokonać się zbawczy akt interwencji Bożej. Bóg nie przychodzi tyle jako sędzia, który chce mnie osądzić, ale Bóg w tym akcie zbawczym przychodzi, aby na nowo mnie stworzyć, aby upodobnić mnie do Boga, aby ten Boży pierwiastek, nieśmiertelność duszy, odnowić w moim sercu, we mnie. Boża interwencja, która jest tak niezwykle ważna, ale kiedy otworzymy nasze serce dla Boga, wtedy chwała Boża się objawi. Każdy człowiek zobaczy wielkie Boże dzieła. I oto potrzeba tej wielkiej nadziei. Dzisiaj, szczególnie kiedy w świecie panuje pandemia, gdy wielu ludzi już zaczyna tracić nadzieję, czy to wszystko przeminie? Czy my potrafimy przeżyć tą pandemię? Myślę, że wielu starszych ludzi, nie tylko starszych, ale przede wszystkim pewnie starsi ludzie lękają się, widząc, co się dzieje. Bo kiedy przychodzi choroba, kiedy zaatakuje koronawirus, najbardziej narażeni są na to ludzie starsi i mogą być pełni lęku. Dlatego jeszcze większe znaczenie ma ta Boża interwencja zbawcza, którą prorok Izajasz zapowiada. Możemy ją właśnie tak zrozumieć. Bóg przyjdzie i On może dokonać cudu. Ale żeby tak się stało, to potrzeba wkroczyć nam na drogę pokuty, modlitwy, nawrócenia. Tak bardzo potrzebujemy zbawczej interwencji Bożej. Dokonuje się ona w sakramencie pokuty. Trzeba koniecznie zadbać o to, aby móc oczyścić swoje serce, usunąć z niego grzechy, które stają na przeszkodzie, by Bóg zagościł w moim sercu. A On, kiedy przyjdzie, na nowo moje serce ożywi. To On powie, oto wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą, a ramię Jego dzierży władzę i nad tym światem, i nad koronawirusem. Koniecznie trzeba zrozumieć ten Boży znak. Owszem, wszyscy troszczą się o szczepionki, o sposoby leczenia, co można zrobić, jak zapobiec chorobie. Trzeba korzystać z dóbr nauki, z tego, co medycyna nam oferuje dzisiaj. Ale dla nas, ludzi wierzących, przede wszystkim patrząc na tą pandemię, powinno być jasne. Jeśli chcemy, aby ona przeminęła, to mamy się nawrócić. Otworzyć się na Boże działanie, na Bożą interwencję. A On przyjdzie ze swoją mocą zbawczą, bo Jego ramię dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Oczywiście nie można tego rozumieć tylko w znaczeniu ziemskim. Przede wszystkim pierwsza część Adwentu, którą przeżywamy, otwiera nas na życie wieczne, na Boże zbawienie. I na pierwszym miejscu rozumiemy te słowa, że Bóg przychodzi ze swoją interwencją, aby dopełnić dziejów zbawienia. Przychodzi po to, aby mogła dokonać się paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa, a my poprzez wyrównanie gościńców, czyli dróg do naszego serca, na to przyjście Chrystusowe się przygotowujemy. Człowiek, który żyje Bogiem, nie lęka się doczesnej śmierci, bo przecież taki człowiek wierzy, że Bóg jest i że jest życie wieczne. A to życie na ziemi jest tylko małym epizodem, który Bóg nam daje, epizodem, który tak szybko przemija, czego zwłaszcza ludzie starsi doświadczają. Tak wszystko minęło i bardzo szybko minęło, a przed nami wieczność. Właśnie Bóg nadchodzi, a z Nim Jego zapłata, już nie tylko ta doczesna, tak jak to pewnie rozumieli Izraelici. Przyjdzie Boża zapłata, przeminie niewola babilońska, będzie można wrócić do świętej ziemi, do Jeruzalem, odbudować świątynię, wszystko na nowo wróci na dobre tory. To pierwsze rozumienie. Ale dla nas, chrześcijan, o wiele ważniejsze jest drugie rozumienie. Będzie kiedyś Jeruzalem nowe, tam w niebie. I mocno ufamy, że my przez doczesne życie przygotujemy się na życie wieczne w wieczności z Bogiem i rozradujemy się wtedy z Bogiem. A On dokona zapłaty, przyjmując nas do swego domu, tam w niebie, bo sam Bóg posłał swego Syna, by nas zbawił, a po Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, aby przygotować dla nas dom, dom na wieki.
Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Niech dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chcę bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chcę doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień pański, w którym niebo z szubem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujmy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy, w pokoju.
W drugim dzisiejszym czytaniu usłyszeliśmy słowa zaczerpnięte z drugiego listu świętego Piotra apostoła. Ten apostoł, który jest najważniejszy spośród dwunastu, pragnie w bardzo uroczysty sposób przekazać nam prawdę. I ta formuła uroczysta w języku polskim brzmi: umiłowani, to jedno chcę wam powiedzieć. Niech to będzie wiadome wam. Nie ulegajcie wpływom gnozy, heretyków, tych, którzy chcą was zwieść, że Pan nasz Jezus Chrystus zwleka z powtórnym przyjściem, z wypełnieniem obietnicy, że przyjdzie, że nastąpi Jego Królestwo. Po prostu oczekiwanie wiąże się z Bożym miłosierdziem. Dla Boga jeden dzień jest taki sam jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. W niebie nie ma wymiaru czasu. Wszystko dzieje się teraz. A oto niektórzy mówili: Bóg zwleka, nie przyjdzie. Przecież wyraźnie nauczał: nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. I niektórzy sądzili, że już niebawem przyjdzie koniec świata. W Tesalonikach nawet, skoro niedługo przyjść ma koniec świata, to niektórzy sądzili: po co nam pracować? Przecież mamy wystarczająco dużo bogactwa, aby skorzystać z tego świata, aby użyć jego życia. Dlatego święty Paweł musiał wtedy mocno zainterweniować. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Tu święty Piotr wprost mówi, że Bóg nie chce nas zgubić. Daje nam czas na nawrócenie i na przemianę serca. Ale podobnie jak w dawnych czasach ludzie zajmowali się tylko sobą i tym, co na ziemi, a Noe budował arkę i nagle przyszedł potop. Tak samo święty Piotr mówi: dzień Pański przyjdzie jak złodziej, wtedy, kiedy nikt się nie spodziewa, że może to nastąpić. My jako ludzie wierzący mamy być zawsze gotowi na Jego przyjście, na tą Bożą interwencję, bo otrzymaliśmy Boże objawienie skierowane nie przez jakiegoś człowieka, choćby najpiękniej mówiącego, ale sam Boży Syn przyszedł i objawił nam naukę o Królestwie Bożym, o życiu wiecznym, o zbawieniu. A swoją naukę potwierdził nie tylko cudami, które czynił w życiu, ale nade wszystko oddał za nas życie. Przyjął straszliwą mękę po to, abyśmy życie mieli i mieli je w obfitości. Wobec tego, co mamy czynić? Święty Piotr wyraźnie mówi: skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego? Jak mamy oczekiwać? Przede wszystkim nie wyglądać paruzja, gwiazdy, może jakaś leci już w stronę ziemi. Nie szukać jakichś dziwnych wydarzeń. Nawet pandemia nie powinna nas przerażać. Po prostu mamy oczekiwać nowego nieba i nowej ziemi, których zamieszka sprawiedliwość. Ale to oczekiwanie, bardzo wyraźnie święty Piotr mówi, mamy tak wykonać, tak czekać, aby gdy Chrystus powtórnie przyjdzie, znalazł nas bez plamy i skazy, czyli w czystości serca, po to, żeby między nami panował pokój. Pokój to nie znaczy brak wojny. Pokój oznacza miłość. We wspólnocie Chrystusowej winna panować miłość, którą ta wspólnota powinna się odznaczać. Opis końca świata jest tu oparty na nauczaniu samego Pana Jezusa. Święty Piotr zaznaczył, że niebo przeminie. To powtórzenie słów, które Pan Jezus wypowiadał, zapowiadając, że przyjdzie ten koniec tego świata, przeminie wprost ze świstem. Powietrze wydaje taki głos na skutek tarcia z czymkolwiek, co szybko się porusza. Więc w Wulgacie to wprost było powiedziane z wielkim impetem. To się stanie. Gwiazdy będą uderzać w ziemię. Tak może się stać. Gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. Te dzieła Boże zostaną odnalezione. Inne dzieła nie za bardzo będą się liczyć. Dlatego nawrócenie i jeszcze raz nawrócenie. Pokuta, modlitwa, otwarcie serca na Boga i zjednoczenie we wspólnocie rodzinnej. Ludzie żyjący wiarą w Chrystusa przede wszystkim budują Chrystusowy Kościół w tej najmniejszej komórce, jaką jest rodzina. I to najlepiej rodzina wielopokoleniowa. Babcia, dziadek, rodzice, dzieci, wnukowie. Taka rodzina jest naturalnym środowiskiem człowieka, gdzie wszyscy mogą tworzyć wspólną komórkę, gdzie dzieci przynoszą radość ludziom starszym, a starsi dzielą się mądrością z młodym pokoleniem. Oto Boży plan, w którym realizuje się historia zbawienia.
Z Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści, wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami.
Stół Słowa Bożego przeznaczony na drugą niedzielę Adwentu dopełnia fragment zaczerpnięty z Ewangelii. Pierwsze z Ewangelii świętego Marka, pierwsze 8 wersetów i bardzo ciekawe słowo, które tu zostało użyte. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Słowo początek było użyte w Księdze Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Wtedy zaczęła się historia zbawienia. Teraz znów nowy początek. Wkracza w historię zbawienia Bóg, aby wszystko uczynić nowe. I nie jest to początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, tylko jest to Ewangelia Jezusa Chrystusa. Dobra nowina, Ewangelia, którą niesie ze sobą postać przychodzącego Zbawiciela. Określony jest tutaj trzema terminami. Jezus oznacza Zbawiciel. Po hebrajsku Jehoszua. Z języka hebrajskiego zwykle tłumaczony jako Jozue. Tu dla odróżnienia tłumaczymy to słowo przez termin Jezus. A więc jest to dobra nowina, która niesie ze sobą postać Jezusa Chrystusa. Chrystusa, czyli Mesjasza. Przychodzi Zbawiciel, Mesjasz i nie jest to ktoś jakiś. To Boży Syn. On przynosi nową interwencję, która całkowicie odmieni ziemię, całkowicie odmieni życie ludzkie. Wszystko stanie się zupełnie inne i nowe. Dlatego tak ważne jest to pierwsze zdanie, które dzisiaj zostało uroczyście zaproklamowane. Rozpoczyna się nowa Boża interwencja, której celem jest odnowienie stworzenia zepsutego przez grzech, zniszczonego. I właśnie ten czas Adwentu, który przeżywamy, ma tego w nas dokonać. Nie tylko przez naszą pracę, ale sam Bóg chce nas uświęcić, przemienić. On wkracza w nasze życie. Drugi werset nawiązuje do tekstu, którego już znamy i dzisiaj słyszeliśmy. Jak napisano u proroka Izajasza, oto wysyłam posłańca mojego przed Twoje oblicze. Kimże będzie ten posłaniec? To głos wołającego na pustyni. To Jan Chrzciciel, który staje na pustyni, w najniższym niemal miejscu, zakątku ziemi, nad rzeką Jordan, w pobliżu Jerycha, które jest miastem najniżej położonym, jakby chciał zagrodzić drogę do czeluści, do piekła, zagrodzić i ludzi, którzy sami nie mogli zdobyć zbawienia, On pragnie wyciągać. Dlatego też nawołuje, dokładnie zacytowane są słowa, które już dzisiaj rozważaliśmy. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jemu ścieżki, otwórzcie serce i usuńcie wszystko to, co w tym sercu znajduje się, aby ten, który przychodzi, sam Bóg, Zbawiciel, Mesjasz, Boży Syn, mógł do tego serca wejść i dokonać cudownej przemiany naszego serca. Czyli Bóg pragnie naprawić stworzenie zepsute przez grzech. I tylko naszym zadaniem jest przygotować Mu drogę, aby mógł wejść, aby mógł tego cudu dokonać. Tym heroldem, który jest głosem wołającym na pustyni, jest Jan Chrzciciel. Ale jest on bardzo ciekawie ubrany. Ubrany jest w pas skórzany dookoła bioder i odzienie, które zrobione zostało z sierści wielbłądziej. Tak chodził ubrany Eliasz. A przecież Izraelici tak bardzo czekali i do dzisiaj czekają, że Eliasz przyjdzie na nowo po to, aby wprowadzić Boga na ten świat. I oto święty Marek pokazuje, że rzeczywiście nadszedł nowy Eliasz, który przygotowuje drogę dla Pana, który wzywa do nawrócenia i głosi chrzest pokuty. Trzeba wejść do wód Jordanu, wypowiedzieć grzechy, a on zmyje je wodą świętej rzeki. To wołanie było mocno usłyszane. Cała Judea przychodziła do Jana Chrzciciela i wyznawali swoje grzechy. Jak dokładnie poczytamy w Ewangelii Mateusza, to dowiemy się, że wprost nawet pytali się, co mamy czynić, a Jan dawał konkretne wskazania, jak można się nawrócić, w jaki sposób. Jan żył na pustyni bardzo skromnie. Żywił się szarańczą i miodem leśnym, czyli miodem dzikich pszczół. Takie ule dzikich pszczół mógł znaleźć w rozpadlinach skalnych, mógł znaleźć też w zaroślach nad rzeką Jordan, gdzieś tam w krzakach, w drzewach pszczoły mogły zakładać swoje gniazda. Najczęściej jednak pewnie w rozpadlinach skalnych, gdzie trzeba było umieć dostać się, by wybrać miód. Miód i szarańcza. Szarańcza to bardzo podobne do koników polnych robaczki, ale na Saharze mogą mieć nawet do 15 cm długości. Tą szarańczę, którą dziś można spotkać w Ziemi Świętej, zupełnie przypomina nasze koniki polne, mające 3, 4 do 5 cm długości. Ludzie pustyni najczęściej taką szarańczę zbierali i wrzucali na rozpalony olej, a potem spożywali, czy też żywili się bezpośrednio owadami żywymi, czy też na surowo. Trudno na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. Ale oto Jan nie skupia na sobie tych, którzy do niego przychodzą. Wprost mówi, idzie za mną mocniejszy ode mnie. Nie jestem godzien schylić się i rozwiązać drzemyka u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, a on was będzie chrzcił Duchem Świętym, Duchem Ożywicielem, Duchem, który uświęca i przemienia, który dodaje sił. Sam Jan rozpozna Jezusa poprzez właśnie obecność Ducha Świętego, który ukaże się i namaści Mesjasza w chwili chrztu w Jordanie. Ale po cóż ten Jezus tam będzie przychodził? Po to, aby wziąć na siebie grzechy ludzkie, które ci ludzie przychodzący do Jana wyznają, a on obmywa te grzechy w sposób symboliczny wodami Jordanu. Jezus wstąpi do wód Jordanu, nie będzie wyznawał grzechów, tylko zabierze na siebie te ludzkie grzechy po to, by raz na zawsze obmyć je na krzyżu własną krwią. Niezwykła jest ta druga niedziela Adwentu. Bardzo podnosi nas na duchu. Sam Bóg troszczy się o nas, uświęca, przemienia i podnosi, abyśmy w pełni mogli korzystać z tego Bożego daru. Zatem trzeba usunąć wszelkie przeszkody, które stają na drodze Boga, aby On mógł do nas przyjść i dokonać tego cudu podniesienia, uświęcenia i nowego stworzenia w nas samych.
Przez liturgię słowa drugiej niedzieli Adwentu przeprowadził nas ksiądz profesor Roman Bogacz, wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Księże profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za to przeprowadzenie, za te poszczególne fragmenty, za to rozważanie. A naszych drogich radiosłuchaczy zapraszamy do współtworzenia czasu dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 4 minuty po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, niech będzie Szczęść pochwalony Boże. Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Ja tutaj zauważyłem kilka elementów, bo mamy dzisiaj czytanie o posłańcu, który przygotuje drogę dla Jezusa i o tym, co trzeba przygotować, co później nastąpi, jak to się wydarzy. I teraz zauważyłem, że do siostry Faustyny Pan Jezus powiedział: przygotujesz świat na ostateczne przyjście moje. Jan Chrzciciel przygotował na pierwsze przyjście Jezusa w ciele człowieka. Siostra Faustyna dostała zadanie, by przygotować ludzkość na przyjście powtórne Jezusa w chwale i wprost zostało jej to oświadczone, że ma to zrobić. No, w modlitwie o siostry Faustyny mamy, modlimy się ciało i krew, duszę i bóstwo, bo tak jakby ktoś same ciało i krew jadł, to tak jakby nie kontaktował się, nie wchodził w relacje i z osobą, i z Bogiem, i z bóstwem, tak jakby Pan Bóg pogłębia świadomość Eucharystii, pogłębia spotkania z Panem Bogiem. Z kolei Matka Boża do siostry Faustyny też mówiła o tym, że ma przygotować ludzkość na przyjście powtórne Jezusa 21 marca w 1936 roku. I było to tak: o jak bardzo miła mi jest Bogu dusza, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski. Ja dałam światu Zbawiciela, a Ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako sędzia sprawiedliwy. O, ten dzień jest straszny. I teraz się zastanawiałem, jeśli Jan Chrzciciel przygotował na pierwsze przyjście Pana Jezusa, to co trzeba przygotować na te powtórne przyjście Jezusa, do którego nas zachęca Matka Boża, Pan Jezus, oznajmiając to siostrze Faustynie. No i znalazłem tam w Ewangelii u Łukasza, jak Jan Chrzciciel przygotował tamto pokolenie, o którym mówił plemię żmijowe. No i oni go pytali, jak mamy się przygotować na przyjście tego Mesjasza. No i on mówił tak: Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. No na sądzie ostatecznym właśnie za to będą sądzeni ludzie, czy dzielili się z innymi, czy tylko sami wszystko spożywali. Przyszli celnicy, pytali, co mamy czynić, a on im odpowiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. No to czyli wiemy, o co chodzi, prawda? Pytali też żołnierze, co mamy czynić. On odpowiedział, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym hołdzie. No i dzisiaj mamy właśnie to nauczanie papieży o miłości społecznej. To jest jakby właśnie takie zaproszenie do dzielenia się z innymi tym, co ludzkość potrafi wypracować, żeby to nie była tylko taka kasta ludzi zadowolonych, a reszta tylko niewolników, wyzyskiwaczy. No i teraz taka na koniec chciałem zwrócić uwagę, te 2000 lat u Pana Boga jak jeden dzień. W 2030 latach będzie już 2000 po tym, jak Pan Jezus odszedł z ziemi, a trzeciego dnia Pan Jezus zmartwychwstał. No to tak z ciekawością patrzę, co się będzie działo po tych dwóch dniach, gdzie trzeciego dnia Jezus w 2030 latach jakby miał zmartwychwstać. No i jest pytanie, czy my się właśnie przygotowujemy na spotkanie z Panem Bogiem, o którym mówi siostra Faustyna. Czy pracujemy nad tym, jak pomagać innym ludziom, czy myślimy o tym, co innym brakuje, czy tylko myślimy o tym, co jest nam potrzebne, nasze prywatne, osobiste, pożądliwe i interesy egoistyczne. Czy słuchamy właśnie głosu Ducha Świętego, który uczy człowieka mądrości, czy tylko słuchamy ducha tego świata, tego, co nam jest potrzebne, to, co nam jest do życia niezbędne.
Dziękujemy, Panie Andrzeju. Pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Księże profesorze.
Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie, panie Michale, Andrzeju, serdecznie pozdrawiam. Myślę, że trzeba tak zwrócić uwagę, że nie ma określonego dnia. Możemy sobie oczywiście liczyć, będzie 2000 lat, ale jest taka sekta zwana milenarystami. Bardzo myśleli oni, oczekiwali, że koniec świata nastąpi w 1000 roku po Chrystusie. Niektórzy także próbowali ze strachem patrzeć, co będzie się działo w roku 2000. Przeżyliśmy rok 2000, przemija. Pan Bóg ma swój czas. Jak mamy się na ten czas przygotować Jego przyjścia? Nawrócić się, żyć w zjednoczeniu z Bogiem i nie martwić się nadmiernie, kiedy to będzie, jak to będzie. Po prostu, kiedy będziemy żyć razem z Bogiem, wówczas, jak to przyjdzie, będziemy gotowi, gdy przyjdzie czas powtórnego przyjścia Jezusa. I na tym rzecz polega, żeby w każdej chwili być gotowym. Zresztą dla nas takim końcem świata jest chwila śmierci. Nikt z nas nie wie, kiedy umrze, ale to w naszym takim jednostkowym wymiarze jest to właśnie chwila śmierci i na nią trzeba się przygotować, niezależnie czy się ma lat 10, 15, 30, czy 70, czy 80. Zawsze człowiek ma tak żyć, aby był gotowy na spotkanie z Bogiem. A to ostateczne przyjście, czy będzie za naszego życia, czy za 1000 lat, tego my nie wiemy. My mamy być zawsze gotowi i rzeczywiście żyć tak, aby żyć Ewangelią, żyć Bogiem, często korzystać z Eucharystii czy z sakramentu pokuty. Pan przychodzi, w Eucharystii przychodzi naprawdę żywy, realnie obecny. Tym bardziej teraz, kiedy są roraty i zwłaszcza dzieci mogą przeżywać ten największy cud, jakim jest Eucharystia. Może warto by dorośli też na nowo odkrywali wartość Eucharystii, bo ona najpełniej nas przygotowuje na spotkanie z Bogiem.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Janusz z południa Polski. Szukając Słowa Bożego, rozważamy od pewnego czasu kwestię paruzji, oczywiście na kanwie Pisma Świętego. Tymczasem w literaturze katolickiej, powiem inaczej, jeśli nie stricte katolickiej, to w każdym razie wydawanej przez środowiska katolickie, jeśli to nie jest literatura, powiedzmy, sygnowana przez Kościół. To jest to literatura wydawana przez środowiska katolickie. Można spotkać się z informacjami na temat tak zwanych trzech dni ciemności, bo mówi się, czyta się i mówi się o tym, że Dzień Pański przyjdzie jak złodziej, czyli niespodziewanie. Tymczasem autorzy tychże publikacji wskazują na objawienia mistyków i mistyczek, takich jak na przykład ojciec Pio, Faustyna Kowalska, Teresa Neumann, z których niektórzy są oficjalnie uznani za świętych, są kanonizowani, beatyfikowani, inni nie. Natomiast interesujące jest to, że w przypadku tych wielu właśnie objawień mistycznych mowa jest o tak trzech dniach ciemności, które mają poprzedzić paruzję. No nie będę wchodził tutaj w szczegóły, jak to będzie wyglądać w tych opisach. Ciekawe jest to, że one są zbieżne. One pochodzą od różnych osób, żyjących w różnych okresach, nawet stuleciach. Natomiast są dość zbieżne co do swojej treści te opisy, że część ludzkości zginie, że nie będzie można, nie powinno się wychodzić wówczas na dwór z domu, nie będzie działać, że jedynym, powiedzmy, źródłem świata będzie płomień świecy. Czy ksiądz profesor i ojciec prowadzący spotkali się z tego typu doniesieniami książkowymi? No i w internecie jest też na ten temat materiał. I co w ogóle sądzić o tego typu doniesieniach, o których można czytać w książkach na temat trzech dni ciemności? Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Januszu, pozdrawiamy.
Bardzo dziękujemy, panie Januszu, za to pytanie. Trzy dni ciemności. Właściwie objawienia mistyków i mistyczek, które dokonują się także w czasach nam bardzo bliskich, bo przecież ojciec Pio zmarł w roku 1968, czyli no około 50, dokładnie 52 lata temu. Te objawienia nie wychodzą poza Pismo Święte, poza objawienie to, które dokonało się w Bogu. Gdybyśmy sięgnęli do Apokalipsy, tam też są zapowiadane przeróżne kataklizmy. Apokalipsa jest bardzo ciekawą księgą, ponieważ ona wskazuje, że Bóg zapowiada jakąś karę, jakiś kataklizm, ale wzywa do nawrócenia i czeka. Jeśli ludzie się nawracają, ten kataklizm wcale nie musi nastąpić. Jeśli się nie nawracają, to przychodzą właśnie takie kataklizmy, takie trudne doświadczenia. Można stawiać pytanie, czy koronawirus, czy to wszystko nie jest jakimś znakiem zbliżania się tych właśnie ostatecznych czasów. To tylko pytanie, na które nie, oczywiście odpowiedzi nie ośmielam się nawet udzielać. Natomiast trzy dni ciemności, oczywiście także i w Apokalipsie są takie obrazy, że po prostu gwiazdy uderzą w ziemię, czy słońce się zaćmi, czyli że będzie ciemność. Więc również ciemności w Egipcie w czasie wyjścia z Egiptu przeżywali nie tylko Izraelici, ale i Egipcjanie. Więc to są znaki czasu. Nadejdą znaki czasu i my mamy umieć odczytywać je. One są po to, byśmy się nawracali. I myślę, że także te nawoływania mistyków, które obecnie możemy spotkać, trzeba odczytywać jako wezwanie do nawrócenia.
Na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor Roman Bogacz. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Pozdrawiam i szczęść Boże księdzu profesorowi i ojcu. No więc moje przemyślenie jest takie, że Pan Bóg kolejny raz objawia swoją naturę. Przychodzi z pocieszeniem i nie jest to wcale sytuacja sporadyczna, bo nasz Bóg jest Bogiem nadziei i Bogiem miłości. I znając mnóstwo problemów, uwierających Jego lud przychodzi ze sobą pocieszenia. Ponieważ miłość jest troskliwa, jak mówi święty Paweł, to tak właśnie objawia się ona w stosunku ojca do jego dzieci. I dobrze jest iść przez życie ze świadomością, że miłość Boga ani na chwilę nie ustaje, bo taka świadomość znakomicie podnosi komfort życia i jest źródłem, no powiedziałbym, pokoju serca. A Boży pokój jest wielkim dobrodziejstwem dla człowieka w sytuacji, kiedy świat zasiewa tyle niespokojnych treści. Boży pokój staje się źródłem odwzajemnionej miłości do Boga i powoduje, że wszelkie ludzkie lęki pierzchają. A taki stan serca nie można nabyć za żadne środki materialne. I to, co mówi potem święty Piotr, że obecność Bożego pocieszenia umacnia w przekonaniu, ja jestem o tym przekonanym, że jest ono aktualne w każdym czasie i w każdej sytuacji. Pan Bóg jest po prostu Panem czasu, a upływający w ludzkim rozumieniu czas dla Boga nie ma żadnego znaczenia, bo On jest wieczny, zawsze był i zawsze będzie, a wraz z Nim także wszelkie słowa pocieszenia, które wyposaża Jego wyznawców w taką świadomość, że światło Bożej miłości ani na chwilę nie gaśnie. A więc słowa Jana Chrzciciela, przygotujcie drogę Panu, oznaczają dla mnie tworzenie w swoim sercu miejsca dla Boga, aby On miał drogę utorowaną, aby miał dobry dostęp do mojego serca, a kiedy w nim zamieszka, to ja będę doświadczał Jego miłości. I aby to się stało, powinienem wzorować się na świętym Janie Chrzcicielu, stawać się tak jak On ubogim i umniejszać się. No i jeszcze by się wiele rzeczy chciało powiedzieć, no powiedz o tym zatwardzaniu serc, jeśli Jego głos słyszymy, żebyśmy nie zatwardzali. I taki przykład jest, że w obecnych czasach nawrócony znaczny członek narodu wybranego, kiedy rozmawiał z dziennikarzem, to powiedział, że on nie jest do końca jeszcze, powiedzmy, umocniony w wierze, bo gdyby spotkał teraz Chrystusa w Jego powtórnym przyjściu, to zadałby mu pytanie: Panie, przyszedłeś pierwszy raz czy drugi raz? Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Szczęść Boże, dziękuję Panie Pawle za to dopowiedzenie. Właściwie pytania nie było. Ja myślę, że nie tylko chodzi o pocieszenie, ale tutaj trzeba to rozumieć jako Bóg przychodzi, by nas uświęcić, by nas przemienić, by dodać sił. Więc ta obecność Boża jest o wiele szersza i głębsza i stąd jej niesamowita wartość tej Bożej obecności.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam całe ukochane Radio Maryja, szczególnie w dzisiejszej rocznicy powstania tego radia. Pozdrawiam całą załogę i wszystkich kapłanów i wszystkich prowadzących.
Jak pani ma na imię?
Również witam Melania.
Pani Melanie, dwie sprawy. Pierwsza sprawa, prosimy o wyciszenie radioodbiornika, ponieważ będzie to troszkę utrudniać nam rozmowę. A dokładna rocznica to jeszcze przed nami, choć dzisiaj już rozpoczęliśmy obchody tejże rocznicy.
Miałby wykład i również to nawiązanie do sytuacji, jaka panuje w ogóle na świecie, nie tylko związana z dżumą, ale jakby z upadkiem kultury i z upadkiem wartości chrześcijańskiej i jakby pominięcia w życiu wielu osób 10 Bożych przykazań danych człowiekowi jako wzór do naśladowania. I tak jak powiedział na przykład ksiądz Fulton Sheen w swojej książce Wstęp do religii, że tak jak producent samochodu daje instrukcję obsługi i można na przykład do baku nalać Chanel 5, ale samochód nie ruszy, bo instrukcja mówi, że potrzeba benzyny. Tak samo i właściwie w życiu i cały świat powinien też kierować się dekalogiem. że jest inaczej, no to widać. I jeszcze chciałam tutaj jakby nawiązać do pandemii, która też doświadczyła, właściwie cały świat, cała kula ziemska doświadcza tego ograniczenia, czego można powiedzieć, że nawet pokolenie 70-80-latków jeszcze takiej sytuacji nie doświadczyło w swoim życiu. Ale ja jeszcze chciałam tu wspomnieć o sytuacji za papieża Grzegorza Wielkiego, kiedy w 590 roku w Rzymie panowała pandemia dżumy. Papież Grzegorz Wielki wzywał ludzi do pokuty i nawrócenia. Następnie zorganizował 7 gigantycznych rzymskich procesji rzymskich pokutnych. Gdy dochodzą do zamku anioła, papież ma widzenie chórów anielskich śpiewających Regina Celi Letare oraz anioła chowającego skrwawiony miecz do pochwy na zamku anioła, czyli w mauzoleum Cezara Hadriana w Rzymie. I w pewnym momencie epidemia ustaje. Papież i lud, mimo kataklizmu i klęski, odwoływał się do Boga. Ludność miała świadomość wewnętrzną i nie potrzebowała podpowiedzi, bo papież i lud Rzymu wiedział, co należy robić. Należy podjąć akcję pokuty. Był to wykład księdza profesora Guza i przepiękny, przepiękny, nawiązujący do tej sytuacji, że modlitwa i nawrócenie ludzi jest w stanie zawrócić wszystko. Szczęść Boże i pozdrawiam całe radio i wszystkich kapłanów i wszystkich, którzy słuchają też.
Dziękujemy Pani Melanio, pozdrawiamy.
Dziękujemy, pozdrawiamy Pani Melanio, też nie było pytania, szkoda. Właściwie dopowiedzenie było bardzo cenne i można powiedzieć, przygotowanie drogi Panu do naszego serca ma się odbywać właśnie przez nawrócenie, także i przez pokutę. I zapewne bardzo potrzeba współczesnemu światu tego ducha pokuty. Szczególnie warto, by rodzice pokutowali i modlili się za swoje dorastające czy dorosłe dzieci, po to, żeby one nie pogubiły się w życiu, ale by potrafiły, jeśli nawet odeszły je na jakiś moment, na nowo do Boga powrócić.
Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Franciszek, chciałbym zapytać księdza profesora, pytanie mam. W piśmie proroka Izajasza jest podsumowanie, jak przygotować drogę do przyjścia Pana. Również w Ewangelii świętego Marka jest powiedziane o drodze. I chciałbym się zapytać, ja chciałbym poprzeć, jeżeli chodzi o interpretację dojścia do Pana, przygotować mu drogę, by on szybciej przyszedł, że to zależy tylko od iloczynu prędkości czasu. Albo możemy zmieniać czas, czyli że szybciej przyjdziemy, jeżeli będzie czas dłuższy, albo też szybciej przyjdziemy, jeżeli prędkość będzie większa. To jest takie porównanie do fizyki, które po prostu słyszeliśmy, że droga równa się V razy czas. Droga jest ilością drogi i czasu. Takie moje skojarzenie, wykorzystanie wiadomości nauczycielskich do interpretacji dzisiejszej Ewangelii. Bardzo dziękuję, pozdrawiam ojca i pozdrawiam księdza profesora. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Franciszku, dziękujemy.
Franciszku, bardzo dziękujemy za to porównanie i pytanie, jak to zastosować teorie fizyczne. Oczywiście w sposób symboliczny, w sposób duchowy. Droga jest właśnie symbolem tego
dojścia do Boga. My jesteśmy w drodze w tej chwili i oczywiście tutaj każdy ma swój czas i swoją jakby prędkość dochodzenia do Boga. Jedni potrafią Boga odkrywać już we wczesnych latach gdzieś dziecięcych czy młodzieńczych. Chociażby Carlos, który został niedawno wyniesiony na ołtarze we Włoszech, który mając zaledwie 15 lat odszedł, umarł i już jest ogłoszony świętym, a żył całkiem niedawno, dlatego że jego droga do ojścia do Boga była taka bardzo szybka. Inni nawracają się w bardzo późnym wieku, nawet czasem żyjąc bardzo daleko od Boga, ale niemal na łożu śmierci proszą o kapłana, o spowiedź i nawracają się. Także Bóg jest tutaj wielki i daje nam czas do nawrócenia.
Księże profesorze, serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. A była to audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem, który przeprowadził nas przez czas wspólnego rozważania, był ksiądz profesor Roman Bogacz, wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Serdecznie dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za zasłuchanie, za współtworzenie czasu dzisiejszej audycji.